możemy sobie przegrać, przegrać tutaj, tak? Bo ja muszę jeszcze video w międzyczasie.
A, dobra, to możemy sobie przegrać. Dobra.
Zostawiam klucz pod opieką.
Dobra, dobra, bardzo dziękuję.
O który dom musimy być pogotowi?
Najlepiej przegrajmy sobie raz i
później. Jedziemy, tak? Dobrze.
No dzisiaj bardzo ważne wydarzenie artystyczne, mianowicie w szkole muzycznej, do której Leon chodzi, jest audycja klasy wiolonczeli. No, gram na pianinie, więc Leonowi akompaniuję na pianinie, no, ale akurat tym razem właśnie razem gramy z synem rumiańskiego kompozytora, taniec rumiański. Taki bardzo charakterystyczny, ja śmieję się, że akurat niechcący zupełnie przypadkowo Leon też zajął się muzyką rumiańską, tak jak ja. Muzyka ormiańska mnie bardzo porusza, chociaż nie mam ani Ormian w rodzinie, ani nigdy nie przyjaźniłem się z Ormianami. No właśnie, ale skąd to się bierze, rozumiesz? Po prostu ja nie wiem, ja kiedyś właśnie chyba to było w Tbilisi, ja szedłem ulicą i nagle usłyszałem, było wesele ormiańskie. W Tbilisi mieszkają mnóstwo różnych narodowości, Ormianie, Kurdowie, Grecy, Niemcy, Polacy. I było ormiańskie wesele i grali jakąś melodię ormiańską. Mi zaczęły się łza kręcić w ogóle, tak mnie to poruszyło, ja nie wiedziałem dlaczego, ale to tak mnie dogłębnie przenika, rozumiesz, tak wzrusza, po prostu jest jakiś coś. Głos ludzki działa niesamowicie, rozumiesz? Mam w uszach dźwięki, które gdzieś tam właśnie przez ten cały czas mieszkanie tam na wschodzie i życie, bycie i tak dalej słyszałem. Dusza słowiańska, mi się wydaje, że kojarzy mi się z niepokojem, zmaganiem się z czymś, ze sobą, czy nie wiem, z uczuciem, czy nie wiem. Może jeszcze po prostu nie czas, żeby miał odpowiedź na to pytanie, może właśnie trzeba jeszcze trochę poszukać. Moje doświadczenie z improwizacją jest po prostu początkowe. Pierwsze kroki stawiam, jestem w przedszkolu. Każda szkoła klasyczna, czy radziecka, czy polska, czy angielska, nastawiona jest na nauczenie cię pewnych reguł, ale na pewno nie uczy improwizacji, wiesz? Już na drugim i trzecim roku w tej szkole, czyli 8-9-latkom, dawano do czytania avista, materiał atonalny, to znaczy nie jakieś takie proste i łatwe piosenki ludowe, czy jakieś popularne, tylko totalnie trudny, atonalny materiał wkuwać, ćwiczyć głosem. Wiesz co, jak mi dasz chwilkę, to ja nawet mogę wygrzebać jakieś nuty i ci zanucić, zaśpiewać. Nie da rady. Nie da rady. Wiesz co, jeżeli nie znajdę nut, to ja ci puszczę płytę z tym utworem, bo to zostało nagrane. Było to karkołomne i trzeba było tego się nauczyć po prostu na pamięć, jak tabliczki mnożenia takie dźwiękowe. Kompletnie nie mogłem się pozbierać, gubiłem nuty, gubiłem dziennik, zostawiam gdzieś torbę w metrze. Nie umiałem sobie poradzić, dostawałem trójki, dwójki. Kilkakrotnie w życiu mnie przekreślano i ta moja pierwsza nauczycielka z dyrygentury w pewnym momencie powiedziała, że nic ze mnie nie będzie, że nie będę śpiewać, że nie będę dyrygentem. No i wtedy mój tato poszedł do całego szefa świętej pamięci Wiktora Popowa i on dopiero zarządził bardzo dyskretnie, po prostu poprosił, żebym przychodził do niego w tajemnicy na prywatne lekcje i przygotował mnie w zasadzie do egzaminów. I rzeczywiście zdałem z bardzo dobrą punktacją i zresztą wziął mnie potem w konserwatorium Boris Tevlin, no też jednym z najbardziej uznanych dyrygentów w tamtych czasach. A tak naprawdę, tak jak może już ci mówiłem, że tak naprawdę pokochałem już definitywnie muzykę, nie wiem, na przykład grę na fortepianie, tylko wtedy, jak już przyjechałem do Polski, jak albo ja wydoroślałem po prostu, albo rzeczywiście odpadły wszystkie te takie rzeczy blokujące, ta świadomość, że musisz, ta świadomość, że nie może się nie udać, że jak się nie uda, to zobaczysz. Nie było żadnego ciśnienia, jak miałem komfortowe warunki, miałem swoje mieszkanie, miałem swój instrument, byłem sam sobie panem, mogłem grać o każdej porze dnia i nocy, no, o ile.
Albo nie grać.
Albo nie grać właśnie. I wtedy zacząłem komponować, to kochałem instrument, jakaś twórcza wena przyszła i tak dalej. Nawet piosenki jakieś kabaretowe do miodowych lat. No na przykład Andrzej Grabowski to śpiewał właśnie w tym sitcomie. Idiota, ach idiota, się po ekranie miota. Dalej nie pamiętam, coś tam. Albo pierwsza piosenka, która nawet podobno jest rozpoznawalna. Jedzie, jedzie renifer przez Łotwę i Estonię. Jedzie, jedzie renifer, już opuścił Laponię. Jedzie, jedzie renifer. Tu z ręką na sercu powiem, że są to moje utwory, które uwielbiam, które kocham. Nie ze wszystkiego jestem dumny i zadowolony, ale no, słuchaj, no, człowiek się też musi nauczyć być prawdziwym, być sobą i wydobywać z siebie to, co w nim drzemie, no, bez przeszkód. Bardziej już tutaj, gdybym miał się czymś pochwalić, to muzyką teatralną, gdzie, wiesz, no, do kilkunastu sztuk zrobiłem muzykę i tych teatrów Prowizorium i Kompanii Teatr.
Nie mogę gdzieś tego znaleźć, bardzo szkoda.
Półka się zaraz skończy, a to musi być na którejś z tych półek. O, jest. Poczekaj zaraz, zobacz, czy głośność. Tak, to jest właśnie to tango. Moment narodzin faszyzmu. Taka atmosfera miała być z jednej strony bardzo taka nostalgiczna, taka retro, a z drugiej strony tęsknota w tej muzyce.
Tu słychać napięcie po prostu.
Tak, i to tak miało być. Muzyka z tego spektaklu, sceny z życia Mitteleuropy. Otóż ten ród, od strony mamy tu prawdziwi potoccy, z herbu Pilawa. Mój pradziadek był Aleksandrem Potockim, był też członkiem Dumy Carskiej. Ojciec mojej mamy, Ryszard Potocki, urodził się w Grodnie, a jego ojciec był oficerem carskim. Tak się potoczyły losy rodziny, że pojechali do Moskwy i tam mieszkali. Najpierw Ryszard się ożenił ze swoją pierwszą żoną, czyli z mamą mojej mamy. Podczas wojny II światowej Ryszarda wzięli do Wojska Polskiego jako Polaka, ale po wojnie Ryszard został w Polsce jako Polak, założył drugą rodzinę już w Polsce, w Łodzi osiadł, był scenografem. I ja, jak już to był 92 rok, już łatwiej było z tymi wyjazdami i Małgosia mnie zaprosiła do Warszawy. Z drugiego małżeństwa mojego dziadka Ryszarda, tak, córka Małgosia Potocka. Ja jestem aktorką i reżyserką i tak dalej, performancami kiedyś zajmowała się. Znalazłem się na Dworcu Wschodnim w Warszawie i od tamtego czasu już mój los związał się z Polską. Przeniosłem się, można powiedzieć, z konserwatorium do moskiewskiego, do Akademii Muzycznej. W sumie szybko, nawet po swoim przyjeździe do Polski, ja już zacząłem prowadzić w Lublinie zespół, a z tego zespołu z kolei wyłonił się Kairos i cały czas od tamtego momentu praktycznie jestem między Warszawą a Lublinem. Dobra, teraz zobaczymy, co tam dalej będzie. Cały czas mi chodzi po głowie ten wykonawca, zaraz ja go złapię. O Jezu, kochany, ten Ormianin. Aż na wór. Charles Aznavour. Jeżeli chodzi o muzykę francuską, która też gdzieś tam wokół mnie, w mojej głowie gdzieś rozbrzmiewa pewnie co jakiś czas, mieliśmy kilka płyt francuskich chansonnier. Z tego względu, że moja mama jest romanistką, Po prostu ta muzyczka już, jak mieli do nas na przykład przyjść goście i mama kucharzyła, i my sprzątaliśmy siostrą, tata, nie wiem, też coś mamie pomagał. Zawsze była włączona francuska muzyczka. A właśnie, a te płyty albo były rzadko sprzedawane w Moskwie, albo mój dziadek Ryszard, który mieszkał wtedy w Polsce, wysyłał takie płyty mojemu tacie, bo moja prababcia, czyli matka Ryszarda Potockiego, tego scenografa, ojca mojej mamy, który osiadł w Polsce, miała kuzyna swojego, czy nawet brata rodzonego, który podczas wojny był lotnikiem i został zestrzelony nad Francją. On już został tam, w tej Francji, i ściągnął w latach 70. zdaje się moją prababcię Werę z Moskwy do Francji. Moja babcia mieszkała gdzieś pod Paryżem. Byłem na jej grobie rok temu. Nie widzieliśmy się nigdy, no bo ona nie przyjeżdżała do Moskwy ze zrozumiałych powodów. Ja do Francji pojechałem dopiero po jej śmierci. Człowiek po prostu szuka swojego miejsca. I właśnie ten taki powrót też nastąpił parę lat temu, kiedy Jola Szala, taka projektantka polska, poprosiła, żebym przygotował do jej pokazu kolekcji takiej zainspirowanej Paryżem, żebym przygotował kilka piosenek. Pozwoliłem sobie zaśpiewać jedną piosenkę, właśnie tę, którą pamiętam z dzieciństwa, Salvatore Adamo. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Czyli tak, kształcą ciebie tak, jako dyrygenta, jako muzyka, jako śpiewaka, poznajesz coraz nową literaturę muzyczną i tak dalej, tak dalej. Tylko się okazuje, że cały czas, przynajmniej w moim życiu, nowe tak zwane doświadczenia muzyczne są tak naprawdę powrotem do jakichś doświadczeń z dzieciństwa, czy tam z jakiejś tam moskiewskiej młodości. To jest bardzo fajne, fascynujące. Nie wiem, czy ja to sam prowokuję, że po prostu mam taką potrzebę. Gdzieś to niechcący jest cały czas powrót do źródeł, nie wiem. Zobaczę, czy głośność będzie dobra, okej.
Pieśni dworowe, studenckie, wagonne, nieoficjalne, lyryczne stancje i żystokie romanse spełniają się w programie W naszą gawань zachodzili корабли.
Gori, gori, moja zvezda, zvezda lubi.
Cóż, ze wspomnień raczej to cały czas mieliśmy włączone radio. Mieszkaliśmy w takim mieszkaniu w dużym wieżowcu na 9 piętrze, w dwupokojowym mieszkaniu. I z tego radio, wiadomo, sączyły przede wszystkim marsze, takie piosenki o przodowikach pracy i tak dalej, i tak dalej. A raz na jakiś czas właśnie romanse rosyjskie, które cały czas latały, ale których się nie traktowało poważnie, no bo przecież to była moja otoczka dźwiękowa. Ten romans Anny German, Gari, Gari, moja zvezda, tak tata śpiewał. Гори, гори, моя звезда,
звезда любви, звезда волшебная.
Так глубоко поражающе так спевала, что нам все очень понравилось. Но, как дитякове, мне не хотелось спевать этого вообще, przecież wiesz, co to za muzyka jakaś taka de mode, retro i tak dalej. A zaczęło się tutaj też od tego, że ja studiowałem z Jurkiem Petersburskim, juniorem, na akademii tutaj, na Akademii Muzycznej. No on bardzo sprawnym pianistem zawsze był i ja odwiedzałem czasami go w domu i my sobie tam siadaliśmy, on grał na pianinku i mówi, chodź coś zaśpiewamy. No co? No chodź coś rosyjskiego. Та-да, синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь синий платочек сберечь. Ты кое кто был по-польску? Та-да-да-да-да-да-да-да. Nie, nie pamiętam. Krótko mówiąc, Jurka tu przypomnia, Jurek mi się przypomniał, bo to były takie pierwsze momenty, kiedy ujawniłem po prostu kilka romansów. I to właśnie był, ile, 8 lat temu w marcu, pierwszy koncert tego.
Jesteśmy nastawieni na rosyjskie romanse, rosyjską wódkę, kawior, szampan.
Cześć, gwiazdo.
Kuba, do ciebie ktoś.
Nie, nie, nie. To do Borysa.
Zaczynamy? Gwiazdy są na niebie. Na ziemię to są tylko ludzie. Zaczynamy, tak?
Zaczynamy.
Nie uchodzi. Ciebie ja umalaję. Słowa lubi. Stokrat ja powtarzam. Пусть осень у двери, я это твердо знаю, но все ж не уходи, тебе я говорю, наш уголок нам никогда не тесен, когда ты в нем, то в нем цветет весна. Не уходи, еще не спета столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна.
Romans rosyjski bez tej melancholii, bez tej zadumy, bez tej refleksji chyba nie byłby sobą. I gdybym dzisiejszego wieczoru nie zahaczył o ten stan, to bym chyba miał poczucie niespełnienia. Nie wiem, myślę, że Państwo też. A tam siedzi Pani w okularach, która w ogóle chyba wszystkie teksty tych piosenek zna i nie wiem, czy zna... Brawo, tak, brawo, brawo. Nie wiem, czy zna z autopsji, czy zna na przykład, nie daj Boże, może z moich wykonań. Tak czy siak, bardzo dziękuję, to jest bardzo miłe, sympatyczne i wtedy człowiek się czuje, że mimo jest sam, że jest sens.
Ja określiłabym go tak, jako wielkiego rosyjskiego muzyka. Z piękną rosyjską duszą.
A Borys przystojny?
Bardzo, ale nie mogę powiedzieć więcej, bo z tyłu siedzi mój mąż.
Śpiewa bardzo romantycznie i pewnie dlatego te tabuny pań tam się tłoczą obok niego po koncercie. Myślę, że już tyle czasu jesteśmy razem i że chyba nie jestem.
Zazdrosna?
Nie mam jakoś tak specjalnie kryzysów, że mam dość. Tak mi się wydaje, że jestem pierwszym słuchaczem i
ma swój ulubiony romans tytułowy z pierwszej płyty i czasami jej śpiewałem, jak chciałem tam ją udobruchać albo wzruszyć, to śpiewałem z Nilsem Niesad. Nie, jeden raz.
Jeden raz chyba na koncercie coś powiedziałem.
Zadedykowałem, tak jest. Снился мне сад в подвенечном уборе, в этом саду мы с тобою вдвоем. No wiesz, bez rozśpiewki. Jeszcze będąc za zasmarkanym, to tak mniej więcej brzmi, ale cóż, no, niech wiedzą, że trzeba się narobić, nazdrowieć się, żeby na koncercie zaśpiewać troszkę lepiej.
Wzruszam się, jest mi miło. To jest bardzo romantyczne. Chociaż Borys mówi, że romantyczny nie jest, zapiera się.
W życiu chyba nie jestem romantyczny, nie?
Czasami
jestem romantyczny w życiu. W sztuce, w zależności od gatunku, który uprawiam, jestem romantyczny, albo jestem średniowieczny, albo jestem klasycystyczny, wiesz, różnie to było. Także w moim życiu prywatnym, tak? Czasami mam wrażenie, że jestem zwykłym nudziarzem, który przychodzi do domu, wali się na kanapę, bierze politykę albo jakiś newsweek do czytania i nie chce mu się wstawać i w dresach i chodzę i witam się z paniami z warzywniaka i z rybnego. I to jest bardzo też fajna część życia, więc nie jest tak, że ja w domu na okrągło jestem otoczony muzyką. Nie, ja odpoczywam od dźwięków. Po próbach mam tak wydelikatniony słuch. Jak wchodzę do metra warszawskiego, to potwornie dla mnie to jest męczące. Dla mnie to jest za głośno po prostu, wiesz? Krzywdzi mnie ten dźwięk i muszę zatykać uszy. I dlatego w domu ja raczej, jeżeli już, nie wiem, włączam radio, to gadane. No nie ma czegoś takiego jak cisza. Nie ma czegoś takiego jak cisza. Są odgłosy wiatru. W zależności kto gdzie mieszka, może być odgłos tramwaju albo szczebieczących ptaszków. Jakieś odgłosy zza ściany, jeżeli ktoś mieszka w bloku. Odgłosy padającego deszczu, czy jakieś odgłosy takie uliczne. One też mogą być inspiracją, wiesz, jakąś fajną. Także stuprocentowej ciszy nie ma, ona chyba byłaby straszna, stuprocentowa cisza. O, widzisz, a propos wiatru.
W tej klasie na wiolonczeli jedną klasę przeskoczyłem. Czasami po prostu nie lubię, bo jak trzeba dużo ćwiczyć, to nie lubię, ale tak naprawdę to fajnie tak umieć na czymś grać. Nie gram tylko na wiolonczeli, jeszcze na fortepianie gram. No, w muzycznej jest fajnie, no jest bufet, można coś zjeść. Da się wytrzymać jakoś.
A tata nie goni do tej roboty?
Oj, na początku gonił, ale teraz już odpuścił, teraz mama bardziej.
Tata przegrał. No nie, tak naprawdę po prostu stwierdziłem, że poczekam, aż Leon po prostu pouczy się trochę, zobaczy jak to jest i jak będzie potrzebował pomocy mojej jako muzyka, to mu chętnie pomogę. A dopóki radzi sobie sam, to jest okej, nie?
No tak. Dzisiaj idę akurat na wiolonczelę, zwykle chodzę na fortepian we wtorki.
Nie wiem, czego się życzy młodemu muzykowi.
Złamanie smyczka i nie dziękuj.
Do widzenia.
Do widzenia, do zobaczenia.
Wrócimy o siódmej.
No i poszedł na wiolonczelę, no i jest bardzo muzykalny. Kompletnie nie lubi ćwiczyć, ale mi się wydaje, że też nie lubi ćwiczyć, tylko ja nie miałem wyboru. Znaczy mój tato miał troszkę taką ideę fix, że nie wolno zmarnować talentu. Jak ktoś zmarnuje talent, to jest wielki grzech. Było to dla dziecka przykre, że nie miałem dzieciństwa, bo moi koledzy bawili się piłką na podwórku, a ja siedziałem i grałem gamę. Wiesz, to tak było. Tak, jeszcze do tego dochodziły zabawki, co moi koledzy mieli lepsze niż ja na przykład czasami, aczkolwiek potem... Mój tata, nie wiem czy ci mówiłem, projektował z grupą architektów polskich i wtedy radzieckich ambasadę Związku Radzieckiego w Polsce, który teraz jest ambasadą rosyjską. Z tego co pamiętam, przywiózł bardzo dużo gumy polskiej z Reksiem, z Lolkiem i Bolkiem, ale to było wielkie. Gumę do rzucia miałem. Cały podwórko, cały nasz blok ogromny latał ze mną i prosił poczęstować. Byłem przez moment królem podwórka, ale potem guma się skończyła i wszystko wróciło na swoje do codzienności, tak. Grałem gamę. I po śmierci taty właśnie, jak przyjechałem z Polski na pogrzeb taty i po raz pierwszy wszedłem do tej jego pracowni, kiedy już taty nie było, tak? I włączyłem ten włącznik elektryczności. To nagle zaczęła grać muzykę, ta ulubiona taty, chyba Mendelssohn. Nie wiedziałem, skąd ta muzyka, przecież radia nie było. Aha, widzę, że no, po prostu zostawił tę płytę, nie wyłączając adaptera. Jak poszedł prąd, to płyta znów zaczęła z tego miejsca grać, na którym on zostawił. Miał taki adapter radziecki, jakiś chyba mono. Miał zestaw płyt i zawsze, jak pracował, słuchał tych płyt. Wychodząc, płytę sobie grał, on wychodząc po prostu odłączał elektryczność w całej pracowni. No ja wtedy się po prostu poryczałem jak bubr, ponieważ to właśnie ludzie odchodzą, przedmioty zostają, energia zostaje i... Byłem bardzo jakby roztrzęsiony i... Ale teraz przypominam już o tym z takim rozżywieniem i z miłym takim uczuciem, że muzyka po prostu już z pokolenia u nas, z pokolenia na pokolenie. Mój tato pochodzi z takiej małej miejscowości. Kherson się nazywa na Ukrainie, niedaleko Odessy. Jego rodzina to byli tacy rzemieślnicy, biedni w zasadzie ludzie, krawce czy mechanicy od maszyn do szycia, czy szwaczki i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy umieli grać na jakichś instrumentach dętych, oni grali w orkiestrach, byli muzykami, amatorami. Mój pradziadek nawet był amatorskim kompozytorem, poetą. W zasadzie oni przede wszystkim z tego żyli, bo to pracowali w dzień, a wieczorami szli grać na zabawach. No. I to trzeba było być i w miarę dobrym muzykiem, no i też mieć twardą głowę, no bo wiadomo, jak się gra na weselach czy na jakichś zabawach, a i na pogrzebach też, no niestety po pogrzebie jest stypa, no jakoś dalę radę, większość bez szwanku z tego wyszła. To jeszcze bardziej bablowski niż Babel, powiem szczerze. Zresztą Babel to jest w ogóle książka też rodzinna, można powiedzieć. Mam tego Babla, sekundkę. W uczestek wczera przyjechał nowy przystaw, wiedziała wam сказать тетя Хана. Я знал об этом позавчера, ответил Беня Крик. Дальше. Wczoraj przyjechał nowy dzielnicowy, a on odpowiada: Ja wiedziałem o tym przedwczoraj. Rozumiesz? Świetne to. Ja uwielbiam to. Zaczytuję się i brzmi w uszach te intonacje, takie wiesz, błędy gramatyczne, które bardzo są charakterystyczne. Nie wiem, na przykład. Что сказать тетя Хане за облаву? Powinno być praablawo. Za, czyli o. Czasami jak zbieramy się troszkę w większym gronie właśnie z wujkami, bo taty mojego już nie ma, ale po prostu my pokładamy się ze śmiechu, jak czytamy te wszystkie odeskie opowiadania, to sceny z życia, może nie mojego taty, ale jego ciotek, ten akcent, to takie zawodzenie, to mieszanie różnych języków, jidysz, rosyjskiego, ukraińskiego. Z kolei wujka, jak byłem w Chersonie, niedaleko Odessy, latem jeździłem do niego i do cioci. My nie mieliśmy takiego czegoś, a oni mieli bardzo dobry szpulowy magnetofon. Na tym magnetofonie słuchaliśmy właśnie tych żydowskich piosenek w wykonaniu też między innymi sióstr Berry, które śpiewały te wszystkie hity. Czasami jacyś odescy wykonawcy i tak dalej. Także tumbala, 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 laika, tumbala, tumbala. Tum, zachrypnięty jestem, a ja... Spielbalalaike, tumbalalaike, spielbalalaike, tumbalala. To akurat latem sobie jeździłem tam i słuchałem. W domu tego nie słuchaliśmy. Mój tato uważał, że to niepoważne, jeżeli chodzi o te odeskie piosenki. Zawsze na urodziny dostawałem kilka long playów z różnymi dobrymi wykonaniami muzyki klasycznej. Dlatego byliśmy troszkę w innym, wiesz, jakby wymiarze. No. Muzyka żydowska była gdzieś daleko, w ogóle temat też żydowski był jakoś daleko. Ja czuję i gdzieś moja intuicja mówi mi, że przyjdzie taki moment, kiedy tak, kiedy się z tym zmierzę, to do mnie kiedyś przyjdzie, wiesz. Jestem i Polak, i Rosjanin, i Żyd, ale w zależności od sytuacji bardziej we mnie zaczyna grać jedno, drugie albo trzecie. Dobra, spróbujcie. Proszę bardzo. Żeby było, słuchaj, ty robisz bardzo dobrze, ale mi brakuje takiego, wiesz, jeszcze takiego, żeby pierwszy Gospodzie był takim też błaganiem troszkę, dobra? Na, na, na,
na. Czy to będzie zmiana? Tutaj będzie nie na wójna.
Głos ludzki działa niesamowicie, rozumiesz? To znaczy głos nie tylko fizycznie z głębi ciała, ale też w sensie psychicznego nastawienia. Wyrażenie swojego stanu emocjonalnego, tak? Jako dźwięk. Pieśń hebrajska sprzed 100 lat sąsiaduje z średniowiecznymi śpiewami ormiańskimi, tudzież ze śpiewami ze Świętej Góry Athos, albo może z jakimś współczesnym utworem instrumentalnym zainspirowanym tą całą muzyką. Wbrew pozorom te kilometry i te epoki, one się nie liczą, że to ma wspólne miano. To jest niekończąca się jedna wielka pieśń, pieśń wieczności. Nie wiem, może dlatego, że my jesteśmy ci sami. My, Borys, Kairos, Michał, Tadek. Może dlatego, że to przychodzi przez nas. I teraz wy, ludzie, którzy słuchacie tego, czy dla was to jest prawdziwe? Czy was to dotyka? Czy ta opowieść dla was coś znaczy? Czy ona przyleciała obok was?